Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, dzisiaj kolejny dzień, w którym chcemy wołać o Boże poznanie Jego miłości, takie, które przemienia nasze życie. Praktycznie rzecz biorąc, kiedy patrzę na tych, którzy mieli prawdziwe spotkanie z Bogiem, z prawdziwym Bogiem, nie bozią, czyli karykaturą Boga wymyśloną sobie na swój obraz i podobieństwo, tylko z prawdziwym Bogiem, zawsze to przyjście Boga było przemieniające życie. Kochani, jest rzeczą niemożliwą, żeby spotkać się z Bogiem i być takim samym. Jest rzeczą niemożliwą. Czasami, wiecie, możemy udawać spotkanie z Bogiem. Innych nabierzemy. Nasze pobożne minki, wzniesione ręce, twarz takiego, wiesz, chorego konia, jak święty z obrazka. I ludzie patrzą z boku, mówią: wow, to jest ktoś. On teraz widzi Boga twarzą w twarz. A potem, wiesz, kończy się spotkanie modlitewne i prosisz sobie, może byś pomył naczynia, bo trzeba po spotkaniu. Nie, wiesz, bo ja nie mam czasu za bardzo, wiesz. Proszę cię. Weryfikator jest bardzo prosty. Spotkanie z Bogiem, który jest miłością, uskrzydla cię do tego, żeby kochać. Zapominasz o sobie, jesteś dla innych. Zobacz, Maryja, kiedy miała spotkanie z archaniołem Gabrielem, pierwszą rzeczą, którą zrobiła, to nie: ojej, teraz Józefie, jestem w ciąży, teraz potrzebuję specjalnych przywilejów, pomasuj mi nóżki, zrób mi gorącą herbatkę z miodzikiem, bo jestem w ciąży, wymagam specjalnego traktowania. Nie. Kiedy ona się dowiaduje, że jest w ciąży, to biegnie 153 kilometry przez góry do Ain Karim, do swojej służącej Elżbiety. Dlaczego? Po co? By jej pomóc w przygotowaniu do urodzin Jana Chrzciciela. Rozumiesz? Ona sama w ciąży i 153 kilometry biegnie przez góry, żeby być służącą. Żeby być służącą. Jezus mówi: ja nie przyszedłem po to, żeby mi służono, ale żeby służyć i dać swoje życie dla was. W Jego królestwie zasady są bardzo ciekawe. Chcesz być pierwszy? Bądź ostatni. Chcesz być najwyższy, najbardziej wartościowy? Stań się sługą wszystkich. Potrafisz tak? Kochani moi, tylko tak potrafimy wtedy, kiedy mamy naprawdę spotkanie z Bogiem. Nie z wyobrażeniami o Nim. Nie z naszymi myślami, które sobie wyobrażamy, że On taki jest i teraz przychodzi. Niektórzy poddają się swoim emocjonalnym nastrojom na spotkaniach modlitewnych. Rozumiesz, przyciemnione światło, kadzidło, piękna muzyka zespołu. Pojawiają się łzy, wzruszenie. Myślisz, że to Bóg. Zweryfikujesz zaraz po tym spotkaniu, jak ktoś ci nastąpi na odcisk. Albo coś ci takiego walnie, że lepiej być nie może. I odpowiesz tym samym. I się zemścisz, i się wkurzysz. Gdzie jest miłość? Gdzie jest przebaczenie? Gdzie On jest w tobie? Czy świecisz Nim? Ja nie mam, słuchajcie, najmniejszych wątpliwości, patrząc na siebie. Dokładnie wiem, czy spotkałem się z Nim na mojej modlitwie, na moim brewiarzu, na moim różańcu, na mojej koronce, na mojej adoracji. Czy tylko zaliczyłem spotkanie, gdzie moje serce było zupełnie gdzieś indziej, ale nie przy Nim. Widzę to po owocach, których nie wydaję po modlitwie. Nie jestem Chrystusem po modlitwie. Nie świecę Nim po modlitwie. Nie potrafię oddać życia za tych, którzy mnie potrzebują po mojej modlitwie. Jestem egoistą, myślę o sobie, jestem skupiony na sobie. Chcę, żeby było moje życie lekkie, łatwe, przyjemne, bez troskę, a inni ludzie mnie wkurzają i rozwalają mi mój plan dnia. Świecę Jezusem, czy świecę egoizmem? Nie potrafię kochać. I wiecie, można od rana do wieczora mówić różańce. Od rana do wieczora. Myśleć, że się modlisz, spotykając Boga. Tak naprawdę spotykasz ciągle samego siebie. Kręcisz się wokół siebie. Jesteś skupiona na sobie. Dlatego tak cię boli, jak ktoś cię dotknie jakimś słowem. Może obojętnością. Może coś tam oplotkuje cię. I będziesz chodziła w tym zranieniu 2, 3, 5, 10 dni. Będziesz przeżywała, jak ona mogła tak powiedzieć. Jak ona mogła tak postąpić ze mną. O czym to świadczy? Że jesteś skupiona na sobie. Że żyjesz w swoim egoizmie. I nawet kiedy chcesz się spotkać z Bogiem, to nie spotykasz się z Nim, tylko spotykasz się ze swoim egoizmem. Nawet kiedy chcesz się modlić, to nie spotykasz się z Bogiem, tylko spotykasz się ze swoją raną. I na 10 różnych sposobów ją ciągle analizujesz. Skarby moje, jeśli naprawdę spotykamy się z Bogiem na naszej modlitwie, świecimy miłością. Jesteśmy upodobnieni do Tego, który objawia nam miłość, która nie jest z tego świata. Spotkaliśmy się z Nim. On powinien świecić przez nasze oczy, świecić przez naszą twarz, przez nasze słowa. Powinniśmy objawiać Jego miłość, Jego przebaczenie, Jego służbę dla tych, którzy najbardziej potrzebują Ciebie teraz, tu. Twoi najbliżsi. Jak możesz na przykład karmić się ciałem i krwią Boga na Eucharystii i przyjść do domu i mieć wszystko i wszystkich gdzieś? Jak możesz karmić się ciałem i krwią Boga i przyjść do domu i wydrzeć się na swojego męża, na swoją żonę, na swoje dzieci? I awantura gotowa w domu. I to pytanie teraz, nie? Czy ja naprawdę spotkałem się z Bogiem? Mówiliśmy wczoraj o tym, jak to jest niebezpieczne. Uśpić swoje sumienie tym, że zaliczam obowiązki religijne. Więc jestem dobrym chrześcijaninem. Uśpić swoje sumienie tym, że wierzę w Boga, jest dobrze. Ale czy wydajesz owoc swojej wiary? Jak to jest, słuchaj, że rozmawiam z wieloma ludźmi. Rozmawiam z moimi młodymi przyjaciółmi, młodzieżą, którą się zajmuję, którą się opiekuję, troszczę. Żyję z nimi. Mówią, proszę księdza, moja babcia, a mój dziadek? Moja babcia to się ciągle modli, same różańce, od rana do wieczora. A nie do zniesienia w domu. Wszystkie tylko poucza i moralizuje. I do babci nikt nie chce jeździć. Bo babcia tylko, dlaczego do kościoła nie chodzisz? Co ty robisz? Czy Jezus kogokolwiek zmuszał do kościoła? Czy Jezus nie mówi o tym, że ty masz stać się Ewangelią, którą być może będziesz jedyną Ewangelią, którą ludzie przeczytają, zobaczą w akcji, babciu kochana u ciebie, i powiedzą, chcę być taki jak babcia. Skąd babcia ma tyle miłości? Skąd babcia ma tyle radości? Skąd babcia mi wszystko przebacza? Skąd babcia jest taka łagodna, cierpliwa, taka delikatna, wrażliwa? Babciu, ja chcę tak jak ty. To chodź, dostaniesz tego Jezusa, który jest we mnie, z którym spotykam się na każdej Eucharystii, na każdym różańcu. Chodź, pokażę ci, jak to robić. Babciu, to jest to. Świecić Ewangelią. Świecić Jezusem. Słuchaj, jak to jest, że na przykład masz jabłko i gdybyś wycisnął sok z tego jabłka, powinien wypłynąć sok jabłkowy. Czy gdybyś wziął jabłko i wycisnął jabłko, a wypłynąłby na przykład sok, nie wiem, czereśniowy, nie byłoby to dziwne? Gdybyś wziął grejpfruta i wycisnął sok z tego grejpfruta, powinien wypłynąć sok grejpfrutowy. Nie zdziwi było cię to, aby wypłynął sok, nie wiem, porzeczkowy? A kiedy chrześcijanin dostaje wycisk, wypływa wszystko, tylko nie Chrystus i Ewangelia. Wypływa z ciebie wszystko, tylko nie Chrystus. Czy to nie jest dziwne? To dopiero te sytuacje, które wprowadzają nas w strefę dyskomfortu, które odrywają nas od skupienia na sobie, pokazują nam tak naprawdę, czy kochamy, czy świecimy Chrystusem, czy On jest tym, przez którego, czy który manifestuje się w Tobie i manifestuje się w Tobie, nie wiem, w sklepie, w zakładzie pracy, w firmie Twojej, gdzie pracujesz. A szczególnie wśród najbliższych, bo najbliżsi są weryfikatorami tego, czy naprawdę żyjesz Ewangelią. Najbliżsi. Czasami przychodzą do mnie mężczyźni, mówią, proszę księdza, ja nie wiem, z czego się spowiadać. Mówię, bierz kartkę i długopis i biegniesz do żony. Ona ci podyktuje zaraz całą listę twoich grzechów. Już będziesz miał rachunek sumienia zrobiony. Potem biegniesz do dzieci i to samo. Zaraz ci powiedzą, tatusiu, to i tamto. Najbliżsi są najlepszym weryfikatorem tego, czy żyjemy Ewangelią, czy nie. Jak grzeszymy? Co znaczy grzeszymy? Jak bardzo zaniedbujemy miłość? Wiecie, my tylko patrzymy na życie często na zasadzie dobry uczynek, zły uczynek. A tak naprawdę przecież grzeszymy myślą. Już sposób naszego myślenia może być grzeszny. On wpływa na nasze słowa. Słowa wpływają na nasze działania. Ale to, co jest wielką przestrzenią zaniedbania w naszym rachunku sumienia, to jest kwestia zaniedbania miłości. Zaniedbania miłości, którą mógłbym dawać, a mi się nie chce. Bo jestem tak skupiony na sobie, żeby tylko mi było dobrze. Kochani, im bardziej będziemy skupieni na sobie, tym bardziej będziemy rośli w egocentryzmie. Tym bardziej będziemy mieć pretensje do wszystkich i wszystkiego. Będziemy uzależniać nasze samopoczucie od tego, jak zachowuje się w stosunku do nas inni ludzie. Będziemy się dobrze czuli, jak wszyscy będą naskakiwali nam. I będą tacy, jakimi chcemy, żeby byli. Jeśli ciągle jesteśmy skupieni na sobie. Pamiętajcie, kochani, że myślenie ewangeliczne to jest właśnie ta metanoia, od której zaczyna się wszystko. My mamy nieustannie, jak mówi święty Paweł, przemieniać się przez odnawianie naszego umysłu. Czyli sposobu naszego myślenia. Chrześcijaństwo nie jest nieustannym analizowaniem samego siebie. Kiedy jestem za bardzo skupiony na sobie, tracę wiarę. Wiarę jak dziecko. Jezus mówi, Ojcze, wysławiam Cię. Ja wysławiam Pana Boga. Ojcze, wysławiam Cię, że mądrość, że to objawienie dajesz prostaczkom, a nie tym mądrym i uczonym. Wiecie, dziecko, prostaczek, taki naiwny. Po prostu jak mu coś powiesz, to on w to wierzy. Jak ktoś nieustannie jest skupiony na sobie, to wszystko analizuje i rozdziela, słuchajcie, na 10 części. I każdemu się przypatruje, wszystkiemu. A Jezus mówi, nie możesz być tym, który wierzy Bożemu Słowu i być jednocześnie tym, który jest skupiony na sobie i wszystko analizuje. Tu nie chodzi o to, żeby zakwestionować rozum. Ale Bóg mówi o takiej analizie, która powoduje to, że nie możesz żyć miłością Bożego Królestwa. Jeśli na przykład słyszysz, Bóg Ciebie kocha, to zamiast przyjąć to jak dziecko, tak, On mnie kocha. Zachwycić się Jego miłością. Oddychać Jego miłością. Kocha mnie takiego, jakim jestem. Tak, z całą bolesną historią mojego życia. Z tym wszystkim, co mi nie wyszło. Z moimi grzechami, moimi nałogami. Tym wszystkim, co mi się nie udało w życiu. On mnie w tym i z tym wszystkim kocha. Jestem tak wartościowy, że przelał za mnie swoją krew. To jest cena mojego życia. Krew Boga za mnie. Ale jeśli jestem skupiony na sobie, to ciągle analizuję. No kocha, ale czy naprawdę mnie kocha? Ale jak może mnie kochać? Ale przecież jestem taki i taki. Zrobiłem to, to i to. Innych pewnie kocha, bo są lepsi, ale ja... I zaczynasz analizować. Dlaczego? Bo ciągle jesteś skupiony na sobie. Wiecie, chrześcijaństwo, przepraszam, że to powiem, ale chrześcijaństwo nie jest terapią, w takim rozumieniu psychologiczną terapią. Chrześcijaństwo jest uświadomieniem sobie, że jesteś stworzony na nowo. Ba! Stwarzane na nowo tu i teraz, kiedy wchodzisz w wieczność z Bogiem. Tu i teraz już na ziemi. Każda modlitwa jest wejściem w wieczność, pomimo że jest w czasie. Stajesz się nowym stworzeniem, a wszystko, co stare minęło, wszystko jest nowe. Chrześcijaństwo. Mówię w takim dobrym tego słowa znaczeniu i w takim obrazowy sposób jest zakazem, żeby wracać do swojej przeszłości. Grzechy. Zostaw to wszystko w sakramencie spowiedzi. I zakaz wracania do tych grzechów. Ich już nie ma. Nie możesz po spowiedzi świętej wstać i potem przez kolejne dni analizować, jak bardzo zawiodłeś Boga. Jak bardzo zawiodłeś innych ludzi. Jak bardzo zawiodłeś samego siebie. Bo to jest uruchamianie nieustannie lęku, wstydu i poczucia winy, które są konsekwencjami między innymi grzechu pierworodnego. Spowiedź jest całkowitym zniszczeniem grzechu. Spowiedź jest całkowitym uzdrowieniem z lęku, wstydu na samego siebie i poczucia winy z powodu tego, co zrobiłem. Bóg jak przebacza, to już tego nie ma. To jest wszystko unicestwione w ogniu Jego miłości, miłosierdzia. Tego już nie ma. Masz zakaz wracania do przeszłości, którą złożyłeś w sakramencie pojednania. To samo tyczy się ran. Proszę księdza, ale ja miałam taką relację z moim ojcem, a tu mnie skrzywdził taki człowiek, a to... Zostaw to. To nie jest chrześcijaństwo, to co robisz teraz. To jest życie przeszłością. Życie w ciągłym analizowaniu swoich ran. Tak nigdy nie pójdziesz do przodu. Czy nie rozumiesz, że kochamy naszych rodziców, ale oni dali ci taką miłość, jaką sami dostali od swoich rodziców. Nie przeskoczyli samych siebie. Ileż razy rozmawiam z wieloma ojcami czy matkami, szczególnie w takich trudniejszych sytuacjach, nieraz z patologicznych rodzin. I oni mi mówią bardzo szczerze, proszę księdza, ja bardzo kocham moje dzieci, ale ja nie umiem im tego okazać. Bo mnie nigdy tata nie przytulił, nie wziął na kolana, nie pochwalił. Tylko ciągle ode mnie wymagał i karał. Ja nie umiem, a bardzo chcę. Ale to jest mur, nie potrafię. Rozumiesz? A ty wymagasz, żeby twoja mama, żeby twój tata byli dla ciebie tym wymarzonym tatą i mamą, żyjąc według tego marzenia, które masz w sercu, wyidealizowanego. Przebacz każdemu człowiekowi, który w jakikolwiek sposób cię zranił. Jest tylko grzesznikiem, który nawet jak deklaruje ci, że cię kocha, zadaje często rany. Przebacz. Co to znaczy przebaczyć? Kochani moi, często pokazuję to przebaczenie w kontekście modlitwy Ojcze Nasz. Modlitwy, która jest przecież modlitwą siedmiu próśb, ale jednocześnie jest modlitwą siedmiu nakazów. Nakazów, które są w trybie rozkazującym. Starożytna Greka miała tryb aorist rozkazujący, czyli Jezus uczy nas modlitwy najwyższego autorytetu, w której nie tylko prosimy Boga, aby coś się stało, ale wręcz nakazujemy Mu, aby coś się stało. Mamy ten niesamowity autorytet, że uczestniczymy w Jego kreacji świata. On dał nam świat, abyśmy go tworzyli na obraz i podobieństwo Bożego Królestwa. Dał nam autorytet, abyśmy zmieniali rzeczywistość. I tam w tej modlitwie Ojcze Nasz jest jedna prośba, która jest warunkowa. Jedna jedyna. Ojcze, przebacz mi tak, jak ja przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili. Proszę, nakazuję Bogu, aby przebaczał mi moje grzechy tak, jak ja przebaczam krzywdy, które inni mi zadali. Zdajecie sobie sprawę z tego, kochani? O co prosicie, wręcz nakazujecie, aby Bóg czynił względem was? Co by było, gdybym uklęknął do spowiedzi świętej i patrzę, Jezus mnie spowiada. Widzę Go fizycznymi oczami. Serce wali mi tak, ale powiadam wszystkie grzechy, szczerze do bólu. Jezus patrzy na mnie po skończeniu mojej spowiedzi i mówi: Dominik, przebaczam ci, ale nigdy ci nie zapomnę tego, co mi zrobiłeś. Przebaczam ci, ale nie będziemy już z sobą rozmawiać. Przebaczam ci, ale jak cię zobaczę na ulicy, przejdę na drugą stronę, żeby się z tobą nie spotkać. Przebaczam ci, ale już ci nigdy nie zaufam. Przebaczam ci, ale za każdym razem, kiedy się spotkamy, zobaczysz w moich oczach, w mojej twarzy, jak bardzo mnie zraniłeś. Chciałbyś, chciałabyś takiego przebaczenia? Bo ja nie. Ja chcę wstać o kratek konfesjonału i chcę się rzucić Jezusowi na szyję, bo już nie ma tego grzechu. Zapomnieliśmy go, on i ja. Koniec. Zaczynamy od nowa. Czysta karta. Tak chcę, żeby on mi przebaczał. Nigdy już mi tego nie wypomniał. Nigdy. I co proszę, Ojcze Nasz? Ojcze, przebacz mi grzechy tak, jak ja przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili. Jak przebaczasz tym, którzy cię skrzywdzili? Myślę sobie, często rozmawiam z żonami na przykład, nie? Jak można budować miłość, jeśli ty, jak w twardym dysku, masz zapisane wszystkie zranienia, które ci zadał twój mąż? Jak można budować miłość, kiedy w sytuacji, w której zaczynacie się, nie wiem, kłócić, ty zaczynasz wywalać wszystko. Całą litanię. Jaki on jest, co on ci zrobił. Wszystko pamiętasz. I czekasz tylko na ten moment, żeby przywalić szpilą. I to najbardziej bolesny punkt. To, o który dobrze wiesz, że go najbardziej zaboli. Znasz to? Ale lecisz potem do kościółka i jesteś jak anioł. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Tak? Mam ci przebaczyć? A co ty robisz ze swoim mężem? Poczekaj, kochana. Klękaj tutaj. Zaczynamy. Co mi zrobiłaś 10 lat temu? 9 lat temu? 8 lat temu? 7 lat temu? Nie pamiętasz? A to? Wiesz, jak mnie skrzywdziłaś? I teraz śmiesz mówić do mnie, przebacz mi moje grzechy? Chciałbyś, żeby tak Jezus zrobił z tobą? A co ty robisz z drugim człowiekiem? Żono kochana, co ty robisz ze swoim mężem? Otwieram Słowo Boże i co czytam? Miłość nie pamięta złego. Miłość nie pamięta złego. Wiem, że to są twarde słowa, ale czasami, wiecie, jeśli chodzi o przebaczenie, to już tak żeśmy rozmiękli całą naukę o przebaczeniu. Już tak żeśmy upsychologizowali nauczanie o przebaczeniu, że tak naprawdę to jest latami rozgrzebywanie swoich urazów, ran, win, żalu, pretensji i tak dalej, i tak dalej. Ciągłe skupianie się na sobie. A trzeba podjąć decyzję woli. nie będę już ci nigdy tego wypominała. Jak przebaczam ci, mężu. Przegadaliśmy to? Wiesz, jak bardzo mnie tym zraniłeś? Ale przebaczam. Czyli już nigdy ci tego nie wypomnę. Okej? To jest bardzo ważne. Jak można budować inaczej miłość? Jak możesz budować miłość z Bogiem, jeśli miałbyś warunkowe przebaczenia w konfesjonale? Oczywiście są sytuacje, w których potrzebujemy nieustannie prosić Jezusa o przebaczenie. Potrzebujemy, aby przepracować, dlaczego mnie tak boli. Przepracować z tym człowiekiem, który mnie skrzywdził. Stanąć w prawdzie. Szczerze sobie wszystko powiedzieć. Nieraz przez łzy. Nieraz to wykrzyczeć. Nieraz sobie zrobić, rozumiesz, listę urazów i krzywd i ran, które ktoś mi zadał. I wołać do Boga. Daj mi łaskę przebaczenia. Daj mi łaskę, żebym spojrzał na tego człowieka tak, jak ty na niego patrzysz. Żebym pokochał go tak, jak ty go kochasz. Żebym przebaczył mu tak, jak ty mu wszystko przebaczasz. I nie chcę pamiętać, bo miłość nie pamięta złego. To nie znaczy, że ci wyresetuje Bóg pamięć. Chociaż znam takie przypadki, że tak się dokładnie stało. Ale tu chodzi o to, że otrzymasz serce Boga, który patrzy na twojego męża jak na ukochanego synka, któremu się po raz kolejny nie udało. Jest po prostu grzesznikiem. Tak, upadł, zranił cię. Ale ty masz świecić Chrystusem. Ty masz objawić swoją mężowi Ewangelię. Szczególnie temu, który nie chce chodzić do kościoła. Który nie chce się z tobą modlić. Który nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. Po czym poznają chrześcijan? Mówi Słowo Boże, zobaczcie, jak oni się miłują. Jaka to jest miłość? Procesy biochemiczne w głowie, różowe okularki, motylki w brzuchu? Przecież nie po takiej miłości poznają. Tylko po miłości, która kocha z krzyża. Po miłości, która daje się wykorzystać, daje się przybić do krzyża i woła: Ojcze, przebacz, bo nie wie, jak, co czyni. Nie wie, jak bardzo mnie zranił, ale przebacz, ja przebaczam. Po takiej miłości nas rozpoznają. Ale skarby, im bardziej będziemy skupieni na sobie, im bardziej będziemy wszystko analizować, każdą krzywdę, ranę, którą ktoś mi zadał, co chwilę do tego wracać, nigdy nie nauczymy się przebaczać. Tak jak Jezus nam wszystko przebacza. To jest decyzja naszej woli. Nie zwracaj uwagi na uczucia. Nieraz trzeba będzie 77 razy z krzykiem i łzami w oczach: Jezu, chcę przebaczyć. Przebaczam, przebaczam, przebaczam. I otrzymasz tą łaskę. Otrzymasz tą łaskę. Ale pamiętaj, że miłość nie pamięta złego. Że już nie wypomnę. Nie wiem w sumie, dlaczego tyle mówię o tym przebaczeniu teraz. Może są osoby w tym kościele, które potrzebują tego nauczania. Bo miałem mówić o czymś zupełnie innym. Ale może to jest coś, co Pan chce ci włożyć teraz do serca. Abyś objawiał Jego miłość swoim najbliższym. A miłość zawsze łączy się z przebaczaniem. Z miłością, która nie pamięta złego. Z miłością, która już nie wypomni złego, które przebaczyła. To są owoce naszego spotkania z Bogiem. Nie ilość zmówionych różańcy, koronek i biegania do kościoła. Konkretne owoce Ewangelii, którą świecisz, którą objawiasz. To są owoce. Owoce spotkania z prawdziwym Bogiem. Ale zobacz teraz, że chrześcijaństwo, i to jest teraz to, co jest niesłychanie ważne. Jeśli będę skupiony na sobie, będę żył moją przeszłością, wszystkimi ranami, relacjami, które były nieudane, w których zostałem tak bardzo poturbowany, zawiedziony, które spowodowały mnóstwo lęku u mnie i wszystkich innych negatywnych rzeczy, które tkwią we mnie, stanowią ciężką, trudną, poranioną biografię mojego życia. Jeśli będę żył tam, to będę ciągle uruchamiał ducha oskarżyciela, który będzie zatruwał mi tu i teraz i będzie napełniał lękiem przed przyszłością, która i tak jeszcze nie nadeszła. Skąd wiem? Ludzie się martwią o to, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok. Proszę księdza, ale to, ale to, ale tamto. Idą straszne czasy. Tak, idą bardzo trudne czasy. Bardzo trudne. Takich, jakich jeszcze nie było. Bardzo nie lubię być prorokiem, ale to, o czym prorokuję od 2 lat, jest realizowane krok po kroku. W sumie nie trzeba być żadnym prorokiem. Wystarczy po prostu znać Słowo Boże. Otworzyć się na głos proroczy, szczególnie Matki Bożej dzisiaj, która nam dokładnie tłumaczy znaki czasu i wszystko się sprawdza. Nadchodzą bardzo trudne czasy. Czasy, w których niewielu zostanie przy Panu Jezusie. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że mamy świecić Ewangelią, szczególnie wtedy, kiedy będzie już bardzo ciemno, kiedy świat będzie pod władzą tego, którego Słowo Boże nazywa Antychrystem. Wtedy będziemy musieli szczególnie świecić i objawiać Ewangelię. Potrzebujemy wzrosnąć w wierze, czyli, czytaj, w zaufaniu, w to, jak bardzo Bóg Cię kocha i kim On jest w Tobie i kim ja jestem w Nim. Potrzebujemy wzrosnąć w wierze. Wierze takiej i w takim objawieniu Boga w moim życiu, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie miałem. Jeśli tego nie uczynię teraz priorytetem mojego życia, generowany globalny lęk spowoduje, że pójdę na każdy kompromis ze złem. Na każdy. A będzie mi się wydawało, że to jest dobre. Szatan nigdy nie przychodzi jako ten, który ukazuje oczywiste zło, bo wiadomo, żebyś tego zła nie wybrała. On zawsze przychodzi jako ten, który daje dobro. Tylko, że ono jest fałszywe. Ono jest, jak wiesz, pięknie opakowany cukiereczek. I potem, kiedy zjesz tego cukierka, okaże się, że to jest trucizna. Tylko, że już będzie za późno. Jak wzrastać w tym objawieniu, że jestem umiłowanym przez Boga? Jak wzrastać w tym objawieniu i w tej wierze, że On chce objawić mi siebie jako wszechmogący Bóg, Pan Panów i Król Królów. Jeśli skoncentruję swoje życie na sobie, skupię je na sobie, nie będę miał możliwości zobaczenia wszechmocy Bożej w moim życiu. Święty Jan, to jest zresztą bardzo ciekawe, umiłowany uczeń Jezusa. Jego ulubioną pozycją na modlitwie było leżenie na sercu Jezusa i wsłuchiwanie się, jak to serce bije dla Niego. W tym nieustannym kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Jan miał nieprawdopodobne doświadczenie miłości Bożej, miłości Jezusa. Nawet w swojej Ewangelii cały czas określa siebie jako umiłowany uczeń. Ale w sytuacji, w której znalazł się, o której opisuje nam Apokalipsa, wydaje się, że wszystko już jest zakończone. Jezus przecież mówił, że Kościół będzie rozrastał się na całym świecie. Że apostołowie mają iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czyńcie z narodów swoich uczniów, uczniów Jezusa Chrystusa, czyńcie z nich chrześcijan. Nie minęło kilkadziesiąt lat. Potworne prześladowania. Neron, Dioklecjan, Domicjan. Całe rodziny, kościoły, rozszarpywane na arenach przez dzikie zwierzęta. Chrześcijanie paleni na krzyżach. Wiecie, co wystarczyło? Wystarczyło zrobić jedną rzecz. Na przykład Domicjan budował swoje ołtarze i wymagał tego, żeby każdy podszedł do tego ołtarza i wyznał, że Domicjan jest Bogiem, że jest Panem jego życia. Miał powiedzieć Pan mój i Bóg mój i wrzucić odrobinę kadzidełka. I to było wszystko. Test wierności Cezarowi, władcy świata. Jaki był efekt? Nie straciłeś życia. Nie straciła życia twoja rodzina, twoja żona, twoje dzieci. Zachowałeś swój biznes. Mogłeś dalej funkcjonować w systemie. Ktoś mógł powiedzieć, no i dobrze. Przecież Bóg rozumie wszystko, On jest miłością. Przecież jest przykazanie o miłości bliźniego. Przecież Bóg to by zrozumiał, że rzuciłeś to kadzidełko. Że powiedziałeś, że tak, ten władca, ten rząd będzie miał władzę i kontrolę nad tobą, nad twoim sercem, nad twoim zachowaniem, nad twoim życiem. Poszedłem w kompromis. Przecież Bóg rozumie, ja ratuję moją żonę, ratuję moje dzieci, ratuję mój biznes. Przecież nie mogę pozwolić na to, żebyśmy zginęli. Przecież Bóg rozumie, ja to robię z miłości do mojej żony, z miłości do moich dzieci. Ilu dzisiaj chrześcijan by tak zrobiło? Tak by się usprawiedliwiło zdradą Jezusa, wyparciem się Go. Lęk, lęk. Diabelskie narzędzie z piekła. Lęk, który usprawiedliwi każdy nasz krok, każdy kompromis ze złem, byle tylko zachować swoje życie. Nawet kosztem utraty zbawienia wiecznego. Pomyślcie o tym, kochani, bo idą czasy, w których wielu z nas przed takim testem będzie postawionych. Myślę sobie o świadectwie misjonarza z Chin. Opowiadał o tym, że kiedy był w podziemnym kościele w Chinach, gdzie prowincje są podporządkowane rządowi, mają bezwzględnie wykonywać rozkazy rządu, za posiadanie Biblii, spotkanie się na modlitwie jest kara śmierci. I proszę sobie wyobrazić, że ci chrześcijanie wolą oddać życie, niż zdradzić Jezusa. I ten misjonarz opowiadał o tym, że kiedy przyjechał do tego kościoła podziemnego, zapytał ich o cuda. Czy są cuda wśród was? Oni mówią, tak, zwyczajne i nadzwyczajne. Mówi, jakie to są te zwyczajne? Na przykład to, że jak modlimy się, to chorzy odzyskują zdrowie, ślepi wzrok, niemi zaczynają mówić, uszy się otwierają, mamy kilkanaście wskrzeszeń zmarłych, rozmnażają się posiłki, jedzenie. Mówi, to są zwyczajne? To na czym polegają nadzwyczajne? Nadzwyczajne polegają na przykład na tym, że kiedy mamy spotkać się poza wioską na umówione miejsce jako Kościół, żeby modlić się razem i wzmacniać swoje relacje, miłość do Boga, wierność Jezusowi, bo gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w Jego imię, tam ja jestem pośród nich, to modlimy się wszyscy przed wyjściem z domu. Okrywamy się krwią Jezusa i wychodzimy. I mijamy patrole wojska i policji. I oni nas nie widzą. Jesteśmy niewidzialni. Idziemy na miejsce modlitwy. Modlimy się i wracamy do naszych domów. Mijamy patrole policji i wojska. I oni nas nie widzą. To są nadzwyczajne cuda. Rozmawiałem ostatnio z Marią, jedną z widzących z Medjugorje. Ona mówi, księże, dokładnie takie coś mieliśmy w pierwszych miesiącach objawień, kiedy milicja otoczyła górę pod Brdo, gdzie przychodziła Matka Boża. A my żeśmy na tej górze śpiewali, odmawiali na głos różaniec. Oczywiście było to zabronione, bo jeśli przekroczylibyśmy ten nakaz władzy, poszlibyśmy do więzienia, bylibyśmy torturowani. Ale jak Matka Boża prosi, to idziemy. I mówią, śpiewaliśmy piosenki, odmawialiśmy różaniec na głos i miały nas patrole 2 metry od nas. I nie słyszeli nas i nie widzieli nas. Byliśmy niewidzialni. Kiedy mówię, kochani, o tym, że musimy wzrosnąć w wierze, to musimy naprawdę wzrosnąć w wierze do takiego poziomu, gdzie wiara pokona wszelki lęk, gdzie zaufanie Bogu, że On będzie z tobą i przeprowadzi cię przez najtrudniejsze sytuacje, będzie naszym chlebem codziennym. Tu paciorki już nie pomogą. Tylko żywa wiara, pełna zaufania Bogu. Wiara, która będzie wiarą aż być może poza granicę śmierci. Poza granicę śmierci. Tak jak może u Jaira z Ewangelii. Pamiętacie, tłum ludzi ściska Jezusa zewsząd. I oto kobieta, która 12 lat cierpi na krwotok. Obeszła wszystkich okolicznych lekarzy. Nikt jej nie pomógł. I pomyślała, chociaż dotknę frędzli jego płaszcza, a będę uzdrowiona. I to zrobiła. Ale wcześniej przyszedł przełożony synagogi, Jair. I mówi, nauczycielu, moja córka jest bardzo chora. Przyjdź i uzdrów ją. Jezus mówi, przyjdę i uzdrowię. W tym czasie jest wydarzenie z tą kobietą cierpiącą na krwotok. Jezus mówi, kto się mnie dotknął? Apostołowie mówią, cały tłum cię ściska zewsząd, a ty pytasz, kto się ciebie dotknął? Jair stoi, nerwowo przebiera nogami. Jego córka jest bardzo chora. Jezu, nie zajmuj się teraz wszystkimi innymi. Nie zajmuj się tą kobietą, przecież już jest uzdrowiona. Błagam Cię, chodź ze mną, bo moja córka jest bardzo chora. Potrzebuję Twojej pomocy. Ilu z Was, kochani, jest może w tej sytuacji, że modlicie się o coś już dłuższy czas, i widzicie, że Jezus przyszedł do tej osoby, uzdrowił. Tej osobie zmienił życie. Tej zabrał nałogi. Tutaj dziecko przyprowadzone do Jezusa, bo mama się modliła. A ja się modlę i nie widzę cudu. I do mnie Jezus nie przychodzi. Dlaczego? Dlaczego się spóźnia? Dlaczego wszyscy inni mają już swój cud, a ja jeszcze go nie mam? Jezu, a ja? Przecież proszę. Tak samo jak ten i ten. Może słyszysz kolejne świadectwa w internecie i mówisz, dlaczego oni, a nie ja? Czy jestem gorsza? Dlaczego? I modlisz się o coś cały czas. A Jezus patrzy na ciebie i mówi ci, nie bój się, przyjdę do ciebie. I pamiętacie, w tym momencie staje się coś strasznego. Otóż przybiegają słudzy tego przełożonego synagogi i mówią, nie trać już nauczyciela. Dlaczego? Twoja córka umarła. Twoja córka umarła. Ilu z nas, walcząc szczególnie o wiarę, o powrót do Jezusa, swojego współmałżonka, swoje dziecko, swojego przyjaciela, przyjaciółkę, chłopaka, dziewczynę, o wiele innych przełomów, które są w twoim sercu i pragniesz już je zobaczyć w swoim życiu. Ale przychodzą demony zwątpienia, niewiary, zniechęcenia. I mówią, przestań już trudzić nauczyciela. Przestań już się o to modlić. Po prostu zaakceptuj to. Bóg ma może inne plany. Czy owoce takiego decydowania, żeby odpuścić, żeby już się o to nie modlić, dają owoce Ducha Świętego w tobie? Pokój, radość, pokorę, zjednoczenie się z wolą Bożą, głęboką miłość? Czy przynoszą piekło do twojego serca? Żal, ból, łzy, zniechęcenie, rozpacz. Zawsze, kiedy czynimy wolę Bożą w głębi serca, chociaż może to być trudne dla nas, czujemy nadzwyczajny pokój, nadzwyczajną radość, nie wesołkowatość, nadzwyczajną radość, która jest w głębi serca. Pokorę, zjednoczenie się z Nim. Sens tego, co się wydarza, choć tego nie rozumiem. Całkowite amen na wszystko, co się dzieje. Jeszcze bardziej jednoczę się z Jezusem. Jeszcze bardziej objawiam Ewangelię z krzyża. Jeszcze bardziej mówię, Boże, tak, niech się stanie według Twojego słowa. Duch Święty jest nade mną. Pokój, radość, miłość, łagodność, cierpliwość, opanowanie, poddanie się Jemu. Przynosi jeszcze głębsze zjednoczenie z Nim. Ale jeśli owoce są inne, to zawsze pytam, skąd wiesz, że to jest wola Boża, żeby odpuścić? Skąd wiesz? Jezus być może patrzy na ciebie teraz i mówi, nie bój się, tylko ufaj. I idzie do tego przełożonego, bierze trzech swoich uczniów, Piotr, Jakub i Jan, przychodzi do tego domu, patrzy na tą dziewczynkę i mówi, ona nie umarła, tylko śpi. Jezus dokładnie wie, że śmierć nie jest dla Niego żadnym problemem. Jest Bogiem, dawcą życia. Problemem by było, gdyby została uśmiercona na całą wieczność przez wieczne potępienie spowodowane grzechami. To byłby problem. Ale niezwykłe zakończenie życia biologicznego. To nie jest problem dla dawcy życia. Ona tylko śpi. I zaczęli go wyśmiewać. I wtedy powiedział im, wyjdźcie wszyscy. Wy wyśmiewający. Wy, którzy wprowadzacie zniechęcenie, zwątpienie, niewiarę. Wy, którzy zabieracie mi wiarę z serca. Wyjdźcie stąd. Czasami będzie trzeba, kiedy walczysz o swój cud, podziękować osobom, które mają wpływ na ciebie bardzo negatywny, które tak wszystko ci tłumaczą, że zabierają ci wiarę z serca i przestajesz Bogu już wierzyć. Zaczynasz się dystansować. Trzeba wtedy takie osoby na jakiś czas odsunąć, żebyś wszedł tylko w przestrzeń wiary i zaufaniu Bogu do końca, walcząc o swój cud, o wejście Boga w twój przełom, w tą sytuację tak trudną. Jezus bierze tą dziewczynkę, podnosi ją, mówi: Tali taką, wstań. Mówię ci, wstań, dziewczynko. I kiedy wyszło, ci kpiarze osłupieli wprost ze zdumienia. Osłupieli wprost ze zdumienia. Chcę cię teraz poprowadzić do ostatniej rzeczy, bardzo ważnej. My, będąc skupieni na sobie, chcemy, żeby Bóg zadziałał tak, jak nam się wydaje, że będzie to dla nas najlepsze. I dla tego człowieka, i dla tej sytuacji. I mówimy Mu: Panie, modlę się o to, żebyś uzdrowił moje dziecko. Teraz to uzdrowienie jest symbolem tylko. Panie, proszę Cię, żebyś uzdrowił moje dziecko. A Bóg mówi: Mam dla Ciebie coś o wiele większego. Ale ja nie chcę nic większego. Ja chcę, żebyś uzdrowił moje dziecko. Często, kiedy o coś prosimy, to prosimy tylko według naszych ludzkich sposobów myślenia. Panie, żeby stało się to, to, to. Jestem przekonany o tym, że jeśli On nie odpowiada od razu na twoje modlitwy, to nie dlatego, że nie słyszy twoich modlitw, tylko dlatego, że przygotował dla ciebie coś o wiele większego. Coś, co spowoduje, że kiedy przyjdzie Jego odpowiedź, to osłupiejesz ze zdumienia. Czy rozumiesz? Modlisz się może o swoje dziecko, żeby wróciło do Boga, bo odeszło bardzo daleko. I modlisz się miesiącami, może latami. Wiesz, jestem o tym przekonany, że gdyby chodziło o twoje dziecko, już dawno byłoby u Boga. Wiesz, że jak modlisz się o kogoś nawrócenie, to jest to najgłębsza wola Boża, jaką możesz sobie tylko wyobrazić. Jest to absolutnie zgodne z wolą Bożą. A coś, co jest absolutnie zgodne z wolą Bożą, zawsze będzie na tak. Jego odpowiedź zawsze będzie na tak. Dlaczego więc On od razu nie odpowiada? Dlaczego rozciąga tę modlitwę na tak długi czas, zanim przyjdzie odpowiedź? Dlatego, że Jemu nie chodzi tylko o twoje dziecko. On przygotował dla ciebie o wiele większy cud. Jair miał zaufać Jezusowi do końca. Nie zobaczył uzdrowienia swojej córeczki. Zobaczył niesamowicie większy cud. Wskrzeszenie z martwych swojej córeczki. Kiedy ja modlę się o coś i mówię: Boże, proszę Cię o to, i On nie odpowiada od razu, to wiem, że przygotowuje coś o wiele bardziej pięknego. Bo jak On odpowiada, to odpowiada ponad miarę. I odpowiada z perspektywy skarby. Teraz proszę, żebyście się skupili. On odpowiada na wszystkie nasze modlitwy z perspektywy naszego wiecznego zbawienia. Z perspektywy wiecznego zbawienia tej osoby, o którą się modlę. Z perspektywy odpowiedzi na tą trudną sytuację, która ma mi dać odpowiedź i zbliżyć do zbawienia wiecznego. On widzi o wiele, On wszystko widzi. I odpowiada na wszystkie nasze modlitwy z perspektywy naszego zbawienia. I On najlepiej wie, jak odpowiedzieć, w jakich okolicznościach i kiedy. On wie najlepiej i nigdy się nie spóźnia. Wiesz, mamo, wiesz, tato, ile dzieci na świecie, za których rodzice się w ogóle nie modlą? Wiesz, ile dzieci idzie na potępienie, ile młodych ludzi idzie na potępienie. Szeroką drogą, jak mówi Jezus, nie wąską na zbawienie, szeroką drogą na potępienie, za których nikt się nie modli. On rozciąga twoją modlitwę na wszystkie inne dzieci, na wszystkich innych synów i córko, mamo i tato, za których nikt się nie modli. Ty się będziesz modlił. Ty będziesz walczyła o te dzieci. I kiedyś, kiedy staniesz przed Bogiem, zobaczysz nie tylko, że twoja córka i twój syn został uratowany przez twoją modlitwę, ale zobaczysz może tysiące innych dzieci, które przyjdą do ciebie i powiedzą: mamo, dziękuję ci, że uratowałaś mnie od potępienia wiecznego, ale ja cię nie znam, dzieciaku, o czym ty mówisz? Ale mamo, następne przychodzą: kim wy jesteście w ogóle? Bóg twoją modlitwą uratował mnie od potępienia wiecznego. Dziękuję. I tak zobaczysz odpowiedzi na modlitwę, które cię po prostu tak przerosną. Jak mówi siostra Faustyna, że przez całą wieczność będziemy uwielbiać Boga Pamiętacie to? Będziemy uwielbiać Boga w Jego miłosierdziu względem nas i wszystkich ludzi na całym świecie, w całej historii świata. Co to znaczy miłosierdzie, przebaczenie i zbawienie nas? Będziemy tak zszokowani, jak wszystko w naszym życiu miało sens. Wszystkie modlitwy zostały wysłuchane. Tylko odpowiedź Boga była ponad naszą miarę widzenia. My byśmy chcieli tym naszym małym muszczkiem widzieć tu i teraz, że ma być tak, jak my chcemy, żeby Bóg odpowiedział, kiedy się modlimy. On mówi: mam dla ciebie coś o wiele większego. Zobaczysz, jak odpowiem na twoją modlitwę. Zobaczysz. I będziesz uwielbiał moje miłosierdzie przez całą wieczność, kiedy zobaczysz, jak odpowiadałem na twoją modlitwę. Czy rozumiecie? Nigdy w modlitwie nie możemy poddać się zwątpieniu, niewierze, zniechęceniu. Nigdy. Księże proboszczu, mówię jeszcze jeden przykład. Już kończę. Do pięć po. Chcę wam jeszcze pokazać, skarby, jedną rzecz. Przychodzi do Jezusa ojciec z synem, który jest opętany. Ojciec z synem, który jest opętany. Apostołowie, którzy już wcześniej uzdrawiali w autorytecie Jezusa, wyrzucali złe duchy w autorytecie Jezusa, modlą się teraz nad tym synem wszystkimi możliwymi modlitwami i nic. I diabeł się z nich śmieje. I oni nie wiedzą, o co chodzi. Dlaczego? I my często też tak się modlimy. Modlimy się o coś. Często jest gorzej, niż było przed modlitwą. Zniechęcamy się. I zaczynamy budować teologię usprawiedliwienia tego, co się dzieje. Widocznie Bóg tak chce. Widocznie taki był plan Boży. No cóż, muszę to zaakceptować. Muszę się z tym pogodzić. Widocznie taka jest wola Boża. Tylko moje pytanie jest zawsze: skąd wiesz, że taka jest wola Boża? Skąd wiesz? Może usprawiedliwiasz po prostu tym sformułowaniem to, że już jesteś zniechęcony, że się poddałaś. Że już widzisz, że po ludzku tutaj już nic nie jestem w stanie zrobić i odpuszczasz po prostu. I ten ojciec przychodzi teraz do Jezusa i mówi: Panie, czy możesz go uwolnić? Twoi apostołowie, twoi uczniowie modlili się i nic. A ty coś możesz w tej sytuacji? Jezus mówi: o, jak ja mam problem, żeby ścierpieć to plemię niewierne. Plemię, które nie wierzy i nie ufa do końca Bogu. Przychodzi, jednym zdaniem uwalnia od demonów. Jezus jest doskonałą teologią, doskonałą wolą Bożą. Od początku wolą Boga było uwolnienie tego dziecka od demona. Jezus tą wolę Bożą zamanifestował w tym uwolnieniu. Problem był po stronie apostołów, że się zniechęcili. Weszli w zniechęcenie i niewiarę. Zwątpili, że Bóg może coś tu jeszcze zadziałać. Czy rozumiecie? Nie chciałbym, żebyście zbyt łatwo szafowali w waszych modlitwach, które wydaje wam są niewysłuchane, albo jest jeszcze gorzej niż przed rozpoczęciem modlitwy. Widocznie jest taka wola Boża i odpuszczacie. Proszę was, żebyście tego nie robili, bo nie wiecie, jaka jest wola Boża. Wolą Bożą nie możemy sobie usprawiedliwiać naszego zwątpienia, zniechęcenia na modlitwie, odpuszczenia sobie, żeby walczyć o rozwiązanie jakiejś sytuacji. Chciałbym, kochani, abyśmy, przyjmując Jezusa w Eucharystii dzisiaj, w szczególny sposób modlili się o to, abym zobaczył oczami swojego serca moją pozycję w Bogu, że jestem chrześcijaninem, czyli umiłowanym synem, umiłowaną córką Boga, który jest wszechmogący, a nie trochę mogący. Że zostałem w Chrzcie Świętym wyrwany z Królestwa Ciemności i posadzony po prawicy Jezusa Chrystusa w świecie niewidzialnym. Czyli pod moimi stopami jest piekło. Pod moimi stopami jest grzech. Pod moimi stopami jest mój nauk, który mnie upokarza. I ja w imieniu Jezusa mam moc nad każdym złem w moim życiu. Nad złem w moim małżeństwie. Nad złem w mojej rodzinie. I chcę się modlić z perspektywy autorytetu. Mój wzrok ma być nieustannie utkwiony w Jego wszechmoc. Nie mogę, kiedy się modlę, kiedy patrzę po ludzku, że sytuacja jest beznadziejna, odpuścić i powiedzieć: a, tu już się nic nie da zrobić. Kiedy patrzę, modląc się na okoliczności ludzkie, wchodzę w zwątpienie, w zniechęcenie i niewiarę i odpuszczę swoją modlitwę. Kiedy modlę się o coś, co wydaje się zupełnie beznadziejne i po ludzku skończone, że tu się nic nie da zrobić, nie mogę patrzeć na tą sytuację. Nie mogę skupić się na okolicznościach, bo momentalnie zwątpię w skuteczność modlitwy. Cały czas muszę być skupiony na Jego wszechmocy, na Jego nieskończonej dobroci, na Jego nieskończonym miłosierdziu. On może wszystko, jest Panem rzeczy niemożliwych. Kiedy się modlę o coś, mój wzrok musi być skupiony na tym, jak On mnie kocha, jak On kocha tego, którego się modlę. Że jest wszechmocny, a nie trochę mocny. I już teraz, wpatrzony w Niego, uwielbiam Jego miłosierdzie, rozwiązanie tej sytuacji. Już teraz dziękuję za wszystko. Ale mam wpatrzony wzrok tylko w Niego. oczekując niesamowitej odpowiedzi, nie koncentrując się w żaden sposób na okolicznościach ziemskich. Święty Paweł tak to pięknie ujmie, że mamy nieustannie się radować. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. I w każdym położeniu dziękujcie Bogu, bo taka jest wola Boża dla was w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowity werset. Z kanapka, którą powinniśmy jeść od rana do wieczora. Górna część kanapki, zawsze się radujcie. Wsad, nieustannie się módlcie. Dół, dziękujcie za wszystko. Bo taka jest wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie. Ja nie mogę teraz rozkminiać, wiesz, że to jest coś dobrego, to jest coś złego, co się dzieje w moim życiu, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie i skupiać się na złu, bo ono zabierze mi wszelką wiarę, że Bóg jest i może czynić cuda tu i teraz. Zawsze się radujcie. Mogę się radować wtedy, kiedy jestem nieustannie zanurzony w Jego miłość, która przepływa 24H przeze mnie. Kiedy mam czyste serce, stan łaski uświęcającej. Mogę zawsze się radować, ponieważ On jest moim tatusiem, Abba, najczulszym z ojców, który patrzy na mnie i mówi: kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Jestem wszechmocny. Czego się boisz? Wszystko mogę. Wow, to się raduje wtedy. No i o to chodzi. Nieustannie się módlcie. Czy nieustannie mam wpatrzone oczy w Jego oczy, moje serce w Jego sercu. Jesteśmy tak przylgnięci do siebie, że nikt i nic nie może rozdzielić naszych serc. I nieustannie dziękujcie, bo taka jest wola Boża względem was, w Chrystusie Jezusie. Ale Jezu, się dzieje straszne rzeczy. Ja mam za to dziękować? Tak, dziękuj. Ale to jest bez sensu. Dziękuj. Nie rozumiesz, dlaczego tak się dzieje, ale dziękuj. Ja mam swój plan. Zaufaj mi. Dziękuj. 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 Czy rozumiecie? Jedźcie tą kanapkę codziennie. Zobaczycie, jak się rozwiniecie w skuteczności waszych modlitw. I nie bójcie się, bo to jest czas, w którym On chce, abyśmy wzrastali w wierze, w takim objawieniu Jego miłości do was, Jego wszechmocy do was, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliście w waszym życiu. Amen.